Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, także się łódź już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na bezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? A on wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgodnie z grzechy nasze. Jezus przyszedł głosić Ewangelię i w zasadzie wydawało się, że tego dnia jest wszystko tak się ułożyło, że są najlepsze warunki do tego, by mógł swoją misję spełniać. Jest jezioro, Jezus lubił nauczać z jeziora, bo to i pogłos, i ta strefa bezpieczeństwa. Kiedy nauczał z łodzi, miał tłum ludzi, jest wyraźnie napisane, że był tłum. Ludzie słuchają, są, czekają. Tłum, o, już skończyli nauczać, a tłum jeszcze jest, czyli czekali na następny dzień, że będą go dalej słuchać. No wszystko idealne, każdy ksiądz by się cieszył. Są tłumy, jest mikrofon, no można głosić. I nagle Jezus, jak zwykle, proszę Państwa, to co wam często poddaję, głupia decyzja, Panie Jezu, wybacz. Nagle wieczorem zapada zmrok, on każe płynąć. Nagle, już płyniemy, w tym momencie. Jest napisane, zabrali go tak, jak był w łodzi. Żadnego przygotowania, to jeszcze pójdziemy po wodę, po jedzenie, to jeszcze koce weźmiemy. Płyniemy natychmiast. Zostawiamy ten tłum. Panie Jezu, ale dlaczego? Po co? Moment. Może rano wstaniemy, no jest wieczór. Tam było tak, że jezioro Genezaret jest wśród gór. Jak przychodził wieczór, zimne powietrze ochładzało się i z impetem spadało nad jezioro. Jak małyż na skoczni, zimne powietrze zjeżdżało i bardzo często były takie sztormy nocne na jeziorze Genezaret. A Jezus mówi: płyniemy. No i oczywiście nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na bezgłowiu. Przyznam się Państwu, że jest to jedno ze zdań Ewangelii, z którym sobie najdłużej nie mogłem poradzić. Z tymi, to co mówię, z cudami to by sobie radzimy. Otworzył oczy głuchoniememu, przeszli przez Morze Czerwone. Kochani, jak można spać na łódce, jak jest sztorm? No jak można spać na łódce, kiedy to wszystko kiwa, buja, a Pan Jezus na drugi boczek się przewrócił? No to mi, to mówię, przesadziłeś, Duchu Święty, no coś przesadziłeś w tym momencie. A on spał w czasie wichru. Ale chyba zaczynam w to wierzyć, że to jest możliwe. A przypomina mi to pewien epizodzik z mojego życia, który właśnie sobie przypominałem, kiedy jeszcze miałem lat naście. Przed wstąpieniem do seminarium byłem kiedyś w sali kongresowej. Tutaj może ludzie z mojego pokolenia tą nazwę będą znali. Grała super odlotowa i pierwsza brygada rockowa Polski PRL-u, zespół SBB. No huczało to wszystko 130 tysięcy decybeli. Może przesadziłem, ale z kilkadziesiąt to na pewno. Józef Skrzech daje takie solówki, że my po prostu padamy w fotelach. Antymos Apostolisz, jak to młodzież mówi, wymiata na gitarze. I proszę Państwa, co ja widzę? Obok mnie był rząd żołnierzy. To komuniści wymyślali takie rzeczy, że pewnie przychodził dowódca i mówił: chłopaki, który chce iść na koncert rockowy, no to się paru zgłosiło. I oni zajęli, w mundurach byli na tym koncercie rockowym i zajęli cały rząd. I ja nie wierzę własnym oczom, obok mnie żołnierz śpi. Podciągnął sobie czapkę do góry, oparł się, cały koncercik przechrapał. Solo na perkusji Piotrowskiego go nie ruszyło, no. Suity go nie ruszały, rock and roll go nie ruszył. Proszę Państwa, w uszach tak nie słychać, że my z kolegą się nie możemy porozumieć obok. On obok mnie śpi. Koncert się skończył, on się obudził, pobił brawo, powiedział, że było super. To jest możliwe. To jest możliwe po pierwsze, kiedy człowiek był zmęczony. Ten fragment pokazuje, jak Jezus był wyczerpany. A punkt drugi. Ten żołnierz wiedział, jego organizm, jego mózg wiedział, że ta muzyka nie jest dla niego groźna. Człowiek może zasnąć przy hałasie, kiedy wie, że ten hałas nie jest groźny, a z drugiej strony człowiek obudzi się od naciśnięcia klamki. Kobieta się obudzi i powie, słuchaj, ktoś nacisnął klamkę. Niemożliwe. No tak, coś się dzieje, kiedy coś nam zagraża. No ten cały nasz system nerwowy czuwa i zmysły czuwają nawet w czasie snu, kiedy coś nam zagraża. Dlaczego Jezus spał? Bo ta burza nie była groźna. Otóż tutaj jakiś taki punkt ważny dzisiejszych rozważań. Jezus to wszystko widzi inaczej. On jest Bogiem. On wstał i powiedział, milcz, ucisz się. I nastała głęboka cisza. Dla niego burza nie jest problemem. Dla nas jest problemem burza. Uciekamy, burza, coś się stanie, pioruny. Słuchajcie, najtrudniej jest mówić o rzeczach niewidzialnych. On to widzi wszystko inaczej. Popatrzcie, ile razy w Piśmie Świętym jest tak te stwierdzenia w stylu Bóg patrzy, myśli Boga nie są myślami ludzkimi. Pan Bóg pisze proste litery, proste linie na liniach krzywych. To, co wam mówiłem. Święty Franciszek jakby spojrzał na te kwiaty, jeśli ja was zapytam, jak te kwiaty, to powiecie, no bardzo ładne, tak, ładna kompozycja, kalie ładne. A święty Franciszek powiedział, te kwiaty śpiewają. Słyszycie państwo? Słyszycie? One śpiewają. My byśmy powiedzieli, jakiś wariat lekko nawiedzony. Proszę państwa, te kwiaty śpiewają, a my tego nie słyszymy. Chyba, że ktoś z państwa słyszy. Rzeczywistość jest inna, niż my ją widzimy. Burza dla Pana Jezusa to było po prostu ziarenko na drodze, którą trzeba było pstryknąć. Natomiast Jezus... Była taka sytuacja odwrotna, że uczniowie spali, a Jezus nie spał. To było w Ogrójcu. Dlaczego? Bo nadchodził szatan. I tu już Jezus się zaczął bać. Bo wiedział, że chcąc pokonać szatana, musi mu się po ludzku poddać do końca. Musiał szatana sprowokować, rozjuszyć swoją dobrocią, a potem mu się do ludzku... I on drżał i pocił się krwią ze strachu. O! Tego się Jezus bał. Proszę państwa, to polega na tym, że my widzimy inaczej świat. My się często nie boimy szatana, a boimy się innych rzeczy. Pamiętam taką sytuację na cmentarzu. Umarła pewna starsza pani, która miała dwie córki. Jedna była w Ameryce, druga mieszkała w Polsce. Obie panie były te córki. Żyły bez ślubu z jakimiś panami, tam w ogóle romans za romansem. No nieprzeciętnie przystojne kobiety. Ta biedna matka się cały czas za nich modliła, pościła, dawała nam msze święte, żeby te córki się ustatkowały w życiu. No niestety, mamusia się nie doczekała i umarła. I one, ta z Ameryki przyjechała na pogrzeb, przyjechała ta z Polski i się spotkały na cmentarzu. I taki tekst, rozmowa była taka w stylu, biedna ta nasza mama. Tak ją w tej trumnie, wiesz, to Halina, nie mogłam patrzeć, jak ją... Ale ty świetnie wyglądasz. Pięknie wyglądasz, ale ślicznie wyglądasz. No niech cię uściska, się cieszę, że cię widzę. Zdrowa, piękna jesteś. A jakby Chrystus przyszedł, to by się nad tymi paniami rozpłakał. To nie ta babcia nie żyła. Ona żyła. To dwa nieboszczyki rozmawiały nad grobem. Rozumiecie? Jezus to widzi inaczej. My, jak nas ktoś okradnie, czy się rozchoruje, my mówimy dramat. A Jezus mówi, stary, dostałeś prezent roku. Ta choroba jest prezentem roku. Masz szansę zrobić niesamowity ruch w stronę dobra. A my mówimy, no Panie Boże, oddal to ode mnie paskudztwo tego wirusa, lecę do lekarza, żeby jutro być zdrowym. Jezus to widzi inaczej. Dla niego ta burza to był po prostu żart. On wstał i mówi, czego wy się boicie? Czego wy się boicie? Przypomnij, jak o tej burzy. Dla Jezusa to, wiecie, to była kołysanka po prostu. Przepraszam, już nie chcę za bardzo interpretować, jak Pan Jezus czuje i widzi, ale być dla Niego to było fajnie, no bujało, no. Jak te dwa ślimaki, które usiadły na wskazówkach zegara, jeden do drugiego mówi, ale jazda, nie? Przepraszam, ale dla Jezusa taki sztorm to była jazda, no. Co się może stać? Co, że się łódka wywróci? To ja pstryknę, przylecą aniołowie i nas zabiorą do góry. Ktoś powie, to dlaczego Jezus tak nie robi? No bo byśmy się pogubili w zbawieniu. Państwo wiecie, ja to często mówię. Zrealizowane, że my w 100%, może w 99% mamy pragnienia piekła. Gdyby się spełniły nasze pragnienia co do naszej urody, wykształcenia, pieniędzy, ludzi, którzy nas otaczają, wszyscy byśmy skończyli źle. Jezus dlatego nie interweniuje. My też musimy stoczyć bitwę z szatanem. Otóż to, proszę państwa. My też musimy stoczyć bitwę z szatanem. Jezus tej bitwy za nas nie może stoczyć. Każdy z nas ją musi zrobić tak samo. Czemu tacy bojaźliwi jesteście? czemu bojaźliwi jesteście? To, co do Państwa mówię od tygodni, my chcemy mieć wszystko pod kontrolą. I pogodę chcemy mieć pod kontrolą. Analizy z internetem trwają, którego dnia, jaka pogoda, jak wyjechać, którego dnia. My chcemy mieć ludzi pod kontrolą, życie pod kontrolą, zdrowie pod kontrolą. I Jezus stawia, dlaczego tak się boicie? Po strachu dojdziemy do swojego problemu. I drugie pytanie, jakże wam brak wiary? Kochani, na końcu tego pytania, tego zdania jest znak zapytania. To nie jest stwierdzenie oznajmujące. Jakże wam brak wiary? To nie jest upomnienie, to jest pytanie. Jakże wam brak wiary? To znaczy, jak wy ludzie to robicie, że tak nie wierzycie? Jezus pyta. To Jezusa zadziwiała niewiara ludzi. Widzieliście, jak nakarmiłem 6 chlebami 6000 ludzi? Widzieliśmy. Widzieliście, jak przywracam wzrok niewidomym? Widzieliśmy. Widzieliście, że ja potrafię wszystko? Wodę w wino przemieniać? Widzieliście? Widzieliśmy. I co? I boimy się, Panie Jezu. Jak wy to robicie, Jezus powiedział. Jak wy to robicie? Proszę Państwa, my wszyscy mówimy tak. No, najwspanialsze twoje postawy. No, Jan Paweł II. No, po prostu nieprawdopodobne. Kto jeszcze? Matka Teresa z Kalkuty. Tak. A czego ci w życiu potrzeba? Forsy. Ludzie, jak wy to robicie? A co sądzisz o tych Dorobkiewiczach? O, paskudztwo, to klasa wyzyskiwaczy, tylko... A czego ci potrzeba? No, bryczka by się jakaś przydała. Jak wy to robicie? Pytam to wam i siebie. Ja też mam kłopoty z wiarą. Wiecie, co było niesamowite, że Żydzi, jak znamy z kart Ewangelii, to było społeczeństwo no, niemalże teokratyczne. Tam nie było niewierzących, niepraktykujących. Tam wszyscy się modlili, cała rodzina psalmy odmawiała, jak była Pascha, to wszyscy zabijali baranka. No w ogóle, no faryzeusze, wszystko było religijne, prawo. I co Jezus wyrzucał Żydom? W kółko jedno. Nie macie wiary. Co? Co ty im zarzucasz? Przecież to jest religijny naród. To jest każda rodzina jest religijna. Tam bez przerwy jachta. A Jezus mówi, nie macie wiary. Dlatego się boicie. Dlatego paraliżuje was strach. I teraz zwróćcie uwagę, kiedy Jezus uciszył jezioro i powiedział im, nie macie wiary. Dlaczego tak się lękacie? Te pytania Jezusa nieprawdopodobne. Dlaczego tak się boisz? O przyszłość, o samotność. Być może odpowiedź jest taka. Ja intelektem uznaję istnienie istoty najwyższej i mój intelekt w zestawianiu pojęć, teorii uznaje, że ta istota najwyższa jest wszechmogąca i wszystko potrafi. Mój intelekt tę teorię uznaje. Natomiast moje serce wcale nie wierzy w to, że Bóg w moim życiu jest obecny z wszechpotężną siłą. Czy ja wierzę, że w moim życiu, w moich sprawach jest obecny Bóg z wszechpotężną siłą, ten, na którego pstryknięcie Wisła by zaczęła płynąć do Krakowa z Warszawy? Bo dla Pana Boga nie jest problem. A jeśli Pan Bóg to tego jakiego cudu nie robi, to tylko dlatego, że wszyscy by na tą Wisłę pobiegli, by się za duże zamieszanie zrobiło w życiu ludzi. On tylko dlatego nie robi cudów. On by to mógł zrobić. To dla Niego nie jest problem. Czy wierzymy w to, że w moim życiu jest obecny, w moim życiu działa Bóg z wszechmogącą władzą? I teraz, kiedy On im stawia te pytania, oni się zlękli. Nieprawdopodobne. Jak to jest nawet napisane? Oni zlękli się bardzo. A litość boską, powinni się ucieszyć. Była burza, Pan Jezus to uciszył, ale oni się boją. Oni się boją, bo im się sytuacja wymyka spod kontroli. Bo być może oni sobie myśleli, no Panie Jezu, my jesteśmy rybacy zawodowi, profesjonaliści, to my się przez to jezioro Genezaret tak przewieziemy, że w ogóle on się zorientuje, żebyś miał przejażdżkę jak wodolotem. A tu nagle była burza i oni mówią, ratuj Panie Jezu, czy Cię nic nie obchodzi, że giniemy. Jezus wstał, przeciągnął się, może ziewnął jeszcze raz. Powiedział jezioro, daruj sobie już tą burzę. Oni stoją z tymi wiadrami, z tymi konewkami, jak wyciągali wodę. Jezus mówi, co się tak patrzycie? Wystrzyjcie się, bo się zaziębicie. Nastała głęboka cisza. I oni, przepraszam, są śmieszni w tej chwili. Z tą swoją pewnością siebie, z tym swoim płakaniem przed chwilą, że Jezu, ratuj nas, bo wszyscy zginiemy. Ich to przerasta, kochani. I wtedy człowiek się zaczyna bać. I oni wiedzą jeszcze jedno, że Jezus ma wgląd w ich serca, bo postawił takich parę pytań, że zdemaskował ich wszystkie postawy fałszywe. My się boimy, proszę Państwa, kiedy ktoś coś nieraz więcej o nas wie. Jak spotkamy człowieka przenikliwie inteligentnego, który z nami porozmawia, jeszcze tak nam strzeli, a ty nie miałeś tam w życiu takich traumatycznych przeżyć po 20? A skąd wiesz? Nie, nie, nic, tak, tylko się zapytałem. On jest niebezpieczny, on coś o mnie wie. Albo proszę Państwa, tak jak nieraz spotkamy kogoś i odgrywamy jakiś teatrzyk ładny, a ktoś mówi, słuchaj, znam świetnie całą swoją rodzinę. Siostra Jóźwiakowa to jest moja znajoma, wiesz, ona mi dużo o twojej rodzinie opowiadała. O kurczę, on coś dużo wie. On coś dużo wie. Oni się przestraszyli, bo im się to zaczęło wymykać z kontroli. My chcemy nieraz o Panu Bogu dużo wiedzieć, a to On dużo wie. I co się dalej dzieje? Zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego, kim On jest. Kuriozalna sytuacja. Jezus jest obok. Zamiast podejść i powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam, mam pytanie, kim Ty jesteś? To oni idą na drugą stronę łódki i mówią, ciekawe, kim On jest. Wiecie, co mi się tu przypomniało? Te dyskusje Polaków o Kościele. Przy grillu się siada, piwek się nastawia i zaczyna się rozmowa o Kościele. Tłumaczenie, jacy są księża, co robią, dlaczego robią, co się dzieje na plebaniach, analizy do rana. Przyjdźcie na plebanie pogadać. Chcesz poznać Kościół? Jedź do sióstr zakonnych, które opiekują się dziećmi chorymi umysłowo, powycieraj troszeczkę dzieciom pupki. Dowiesz się coś o Kościele, jak Kościół żyje, czym się w Polsce zajmuje, jaką ma kasę, jakie ma skarby. Ale ten człowiek nie przyjdzie do Kościoła. Zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego. Jeden do drugiego. Można mieć takiego swojego kolegę, z którym się wszystko analizuje, ale na spotkanie grupy biblijnej się nie przyjdzie. Dlaczego? Bo ta Biblia to ona dużo wie. Wiecie, po czym się poznaje dobre książki religijne? Że ludzie się boją ich czytać. Tak podchodzą do takiej książki jak Pies do jeża. No tak zajrzałem, mówię, proszę Pana, przeczytał Pan tą książkę? Przeglądałem trochę. Okładka taka mnie drażni trochę. Taka trochę trywialna okładka. Biblii się też boimy czytać, bo w Biblii jest napisane prosto z mostu. Biblia zna nas na wylot. Ile godzin poświęcamy na plotkach, a ile na rozmowę właśnie czy z kapłanem, czy z kimś, kto się zna, z teologiem, czy kierownikiem duchowym, czy właśnie na czytanie Biblii. Rozmawiali ze sobą, bali się podejść do Jezusa. Kim On właściwie jest? Kochani, jeszcze raz wracam do myśli. Jezus znowu ich wziął na przejażdżkę. Jezus wiedział, że będzie ta burza i to im było potrzebne, żeby odkryć ich serca. I błogosławione burze w naszym życiu, błogosławione lęki w naszym życiu, błogosławione nerwy w naszym życiu, bo one nas doprowadzą do naszej tajemnicy. I jeszcze jedna rzecz błogosławiona, ten ciągły nasz brak zadowolenia. Wiecie, przyznam szczerze, że zrobiłem też taką refleksję sobie, moją duszpasterską. Dość często na kazaniach wypominam ludziom, że narzekają. Że ciągle narzekają. Ale w zasadzie to sobie myślałem, Bogu dzięki, że narzekają. Bogu dzięki, że im jest niedobrze. Bogu dzięki, że nie śpią. Bo narzekanie to jest tęsknota. Ciągle mi czegoś brakuje. No, żeniłem się z nią, ale teraz mi czegoś brakuje. No, już kupiłem ten dom, ale jeszcze mi brakuje. Mam już ten telewizor i samochód, sesję skończyłem. Wielu ludzi mówi, jak skończę sesję, to już będzie wszystko super. Skończyłem sesję za 2 dni. Nie, dno po prostu. Takie upały idą teraz. Wiecie, dlaczego my narzekacie? Bo w nas zostało w naszym sercu złożone pragnienie nie do zaspokojenia przez ludzi. I Bogu dzięki, ja sobie teraz z tego zdaję sprawę, Bogu dzięki, że to pragnienie nie pozwala nam zasnąć. Bogu dzięki, że nam jest ciągle czegoś brakuje, że czegoś nie rozumiemy, że za czymś tęsknimy. Bogu dzięki, proszę Państwa, że się rozczarowujemy. Przepraszam, ja powiem teraz herezję. Bogu dzięki, że jesteś niezadowolona z męża i z żony. Jesteś niezadowolony. Bogu dzięki, że Cię dzieci rozczarowały trochę i że czujesz niepokój pewien. Bogu najwyższemu dzięki. Bo jakbyś zasnął z tym mężem, super aniołem, kochanym, najwspanialszym, to by Ci Bóg do niczego nie był potrzebny. W końcu się nauczymy. W końcu mówimy, a już tyle miałem tych nadziei, że coś mnie uspokoi, wyciszy i ciągle coś się nie dzieje. To bo nam potrzeba życia, kochani. My tęsknimy za życiem. Wiecie, dlaczego tak ludzie mówią, że forsy brak? Bo niektórzy myślą, że jak zdobędą forsę, to zdobędą poczucie bezpieczeństwa. Forsa nie daje poczucia bezpieczeństwa, bo nowotwory się kąta nie boją. Można tam jakieś leczenie lepsze, ale jak się ma większe pieniądze, to się człowiek boi, że je straci. To jest błędne koło. To jest błędne koło. Przypominam, jak ksiądz Bozowski świętej pamięci zastał złodzieja u siebie w mieszkaniu, powiedział, stary, porynnie lazłeś na pierwsze piętro, u mnie nie ma co ukraść, siadaj, napijemy się herbaty, jakieś buty ci znajdę. Ilu ludzi chciałoby mieć system zabezpieczenia swojej kasy, która dałaby im taką poczucie pewności, jak miał ksiądz Wozowski, który naprawdę miał stare buty i jedne spodnie. Nam potrzeba życia. Wiecie, ta piosenka grupy Pod Budą z tekstem Sikorowskiego, że w tym życiu to nam życia ciągle mało. Przepraszam, zaczęły się wakacje. Ja sobie przypominam, jak właśnie przychodziły wakacje, takie upalne dni, warszawskie podwórko. Proszę Państwa, ja nigdy nie wychodziłem z klatki na podwórko. Ja byłem z klatki wystrzeliwany jak z armaty. Człowiek wybiegał, po prostu wybiegał, zanim dobiegł do kumpli, musiał jeszcze kopnąć ławkę, rzucić kamieniem, krzyczeć, coś drzeć się. Po prostu się żyło. Zwracam się do starszego pokolenia. Proszę Państwa, pamiętacie, jak w takie dni smakował syfon z warzywniczego? Pierw się robiło krótką próbkę na chodniku, takie dobre syfony nosiły na 4 metry. Pamiętacie Państwo, jak smakował kompot mamy z rabarbara albo z jabłek, jak się wracało z piłki nożnej? A pamiętacie, jakie się miało brudne nogi? Boże drogi, żeby mieć jeszcze raz w życiu takie brudne nogi, jak po graniu w piłkę na boisku. Wiecie, ludzie mówią dzisiaj tak, a już ten chleb nie taki jak kiedyś, już taki ubasak. Nie, proszę Państwa, my umieramy. Przed telewizorami, przed tymi marzeniami głupimi, bez Pana Boga często. Wracałem któregoś dnia przed kościołem dominikanów, dziewczynka żyła. Taka 4-letnia dziewczynka czekała na mamę, mama gdzieś nie wiem, czy weszła do kościoła i ona skakała na jednej nodze i śpiewała la la la. Popatrzyłem na nią i po 2 skokach ja już się zmęczyłem. O Jezu, jak to tak ciężko by było skoczyć. Dzieci żyją. Dzieci się potrafią jeszcze uśmiechać, a potem wchodzą w nasze dorosłe życie, zaczynają tęsknić za komputerami, stają się mądralami, a potem przychodzi ta tęsknota za dorosłością, żeby już był seks, żeby już była samowola, żeby już wyjechać. I potem znowu te smutne dzieci 20-letnie siadają i nie ma w nich życia. Nam brakuje naprawdę życia. Proszę zwrócić uwagę, tęsknimy za dobrobytem, ale kiedy byłem kiedyś na rekolekcjach w Niemczech do Polonii, patrzyłem na tych Niemców, całe dni miałem wolne, bo nauka była rano i wieczorem. Wszyscy, to były rekolekcje adwentowe, zima. Wszyscy Niemcy w nieskazitelnych Mercedesach, nieskazitelne jesionki, nieskazitelne panie płaszcze. I wszyscy smutni. Jedynego radosnego człowieka, którego spotkałem w Niemczech, to była Murzynka z Gany, która przyjmowała pieniążki w toalecie. Proszę mi wierzyć, to była jedyna uśmiechnięty człowiek, który powiedział, cześć, skąd jesteś? Od razu żeśmy się zbratali, przyjaźń polsko-gańska. Przepraszam, staliśmy przy tym publicznym wychodku i tam łamaną angielszczyzną. I ona była jedyna, wyszedłem i te mumie już chodziły, wszystko takie zaplanowane. Nam brakuje życia. Dlatego o tym mówię, proszę Państwa, bo to jest błogosławione pragnienie i oby nic go nie zagłuszyło. Gerard May napisał, w każdym z nas tkwi pragnienie w głębi nas samych, w miejscu, które nazywamy sercem. Urodziliśmy się z nim, ono nigdy nie jest zaspokojone, ani nigdy nie umiera. Często jesteśmy go nieświadomi, lecz ono zawsze pozostaje w nas żywe. Nasza tożsamość, przyczyna naszego istnienia, tkwi właśnie w tym pragnieniu. Posłuchaj swojego pragnienia. Popatrzcie, nawet nieraz my mówimy, co słychać? No niby wszystko dobrze, ale tak jest niedobrze. Widzicie, my nawet nieraz nie wiemy, co jest grane, że mi się coś ciągle jakoś nie podoba. To właśnie Bóg chce cię ożywić. I dlatego jeszcze nawiążę do wakacji, że Bóg przychodzi może do ciebie i mówi, tak jak dzisiaj się zaczyna Ewangelia, przeprawmy się na drugą stronę. Słuchaj, jeśli masz to spędzić na grillu, czy smażąc się na jakiejś plaży w Chorwacji czy w Hiszpanii, może jeszcze czas na zmianę, zaryzykować i nocą wypłynąć i pójść na pielgrzymkę na Jasną Górę. Twój system obronny włączy, ja na pielgrzymkę nie, chory jestem, w ogóle mi nie pasuje, w ogóle tam na tych pielgrzymkach, to przepraw się na drugą stronę, a może jeszcze się podłączyć pod jakąś grupę, coś, a może sam wyjedź w góry na parę dni. Powódź się 5 dni przez Ornak, przez Dolinę Chochołowską do 5 stawów i wrócisz i powiesz, kurczę, to były najpiękniejsze 5 dni od paru lat, które miałem. Przepraw się na drugą stronę, bo my chcemy siedzieć po naszej stronie. Tu już wszystko znamy, tu mam ten kubek do kawy, swój kapcie, wszystko już wiemy, w nocy sięgamy ręką na biurko, już wiemy, gdzie budzik go zgasić, żeby nie zadzwonił rano. Natomiast Jezus mówi, zaryzykuj, chodź się przeprawimy na drugą stronę. W piątek odwiedził mnie jeden brat kapłan i opowiedział mi swój sen. Wiesz, mówi, jak byłem dzieckiem, chłopcem, przyśniła mi się Maryja. Zeszła z obrazu. Podeszła do mnie, wzięła mnie za rękę. Powiedziała, chodź Wiesiu. I pokazała mi most. Tylko taki właśnie most, łuk jak łuk. I pod mostem płynęła rzeka. I powiedziała, życie ludzkie jest wędrowaniem po tej moście jak po tęczy. Jeśli spadniesz na tą stronę przed rzeką, pójdziesz do piekła. Jeśli spadniesz z tego mostu do rzeki, pójdziesz do czyśćca. Jeśli spadniesz już za rzeką, pójdziesz do nieba. Ja mówię, no i gdzie spadłeś? On mówi, szedłem i bardzo szybko zaczęły się ruchome jakieś takie te barierki czy coś. I poleciałem w dół i mówię, Chryste Panie, przecież ja dopiero parę kroków zrobiłem. Kiedy spadłem na ziemię, obejrzałem się, rzeka była za mną. Mówię do niego, i co? Usłyszałem głos, Jezus idzie. No i jak? Obudziłem się. Przeprawmy się na drugą stronę z Jezusem. Będą burze, ale pamiętaj, ale jazda. Z Chrystusem burza to jest fajna jazda. Nie ma problemu. Pamiętajcie, co powiedział główny bohater Gladiatora do swoich żołnierzy przed bitwą. Idziemy walczyć. Jeśli w pewnym momencie zobaczycie, że jesteście w zielonym ogrodzie, nie martwcie się. To tylko znak, że umarliśmy. To drobiazg. Naprawdę dla Pana Boga śmierć jest drobiazgiem. On mówił Łazarzu, wyjdź, chłopcze, wstań. Szatan to nie jest drobiazg. Jeśli planujesz wyjazd z dziewczyną, to tej burzy, wiecie, na jaki mam na myśli, to tej burzy Jezus może nie uspokoić. Jeśli planujesz całe wakacje zarabiać pieniądze i nic nie odpocząć, to tej burzy, jaka się w twoim sercu zrobi, może Bóg nie uspokoić. Ale te burze na jeziorze, to dla Niego są drobiazgi. Przeprawmy się na drugą stronę. Niech to będzie motto tych wakacji. Wakacje są notabene, proszę Państwa, czasem prawdy. Bardzo często ludzie mówią, nie modlę się, bo nie mam czasu. Ja pytam, a jak wakacje? A, jeszcze gorzej. Wakacje są czasem próby prawdy o nas. Przeprawmy się na drugą stronę. Amen. Dobremu Bogu, który zabiera nas na przejażdżkę łodzią, także często w nocy wśród wielkiego wichru, ale który jest Pan Wszechświata, przedstawmy nasze prośby i błagania, módlmy się za Kościół Święty, aby płynął wśród nieraz rozszalałych fal wrogów prawdy i moralności, aby słuchał Chrystusa, aby zawsze trzymał azymut na Pana Boga. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludźmi, którzy przechodzą burzę, burzę emocjonalną, burzę grzechu, burzę rodzinne, aby pamiętali, że to może być dla nich wielka szansa, że to może być dla nich spotkanie z prawdą o ich sercu. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy wyjeżdżają już na wakacje, wyjechali na wakacje, niech ten czas będzie czasem słuchania, jak śpiewają kwiaty i trawy dla Pana Boga. Ciebie prosimy. 30. rocznicę urodzin Łukasza oświatło Ducha Świętego w wyborze dobrej drogi życiowej. Ciebie prosimy. Za zmarłego Piotra w rocznicę śmierci niech Pan da mu niebo. Niech przejdzie na drugą stronę po tym moście. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy bardziej ufali Chrystusowi niż własnym kalkulacjom, własnemu spojrzeniu, własnym ludzkim dogmatom i oczywistym poglądom, abyśmy liczyli się z tym, że w oczach Bożych to może inaczej wyglądać. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, błagamy Cię, kiedy przyjdzie sytuacja, że będziemy już na granicy wytrzymałości, wstań i powiedz szatanowi, milcz, aby nas zostawił, opuścił, aby nigdy nie przyszła w naszym życiu próba, która przerośnie nasze duchowe siły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.